Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy ojcowie, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, kochani pielgrzymi. Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego. Dzięki temu możemy podróżować coraz szybciej i coraz bezpieczniej. Zdarzają się jednak wciąż wielkie katastrofy, które przypominają nam, jak niebezpieczne może być przemieszczanie się, zwłaszcza w powietrzu albo na powierzchni wody. Pamiętamy tragiczny wypadek wielkiego statku u wybrzeżu Włoch. Pamiętamy niedawną tragedię na Morzu Koreańskim, gdzie zginęło kilkuset pasażerów, w tym wielu uczniów przebywających na szkolnej wycieczce. W ostatnich dniach bardzo często docierają do nas tragiczne obrazy z Morza Śródziemnego, gdzie setki biednych imigrantów z Afryki oddają życie, próbując przedostać się do europejskich wybrzeży. Obraz tragedii morskiej, mimo wielkiego postępu, nie jest nam zatem obcy. Możemy więc łatwiej zrozumieć historię, którą ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Po wyczerpującym dniu, wypełnionym nauczaniem i spotkaniami z ludźmi, Chrystus przeprawiał się z uczniami na drugą stronę, na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Był wyczerpany, dlatego usnął. W ten sposób uczniowie mogli dostrzec pełnię ludzkich cech swojego mistrza. Jednak podczas tej, wydawałoby się, krótkiej, standardowej podróży wydarzyło się coś nieoczekiwanego, nawet dla doświadczonych rybaków, którzy nad brzegiem jeziora spędzili całe swoje dotychczasowe życie. Wielka burza doprowadziła do sytuacji, w której łódź zaczęła nabierać wody i tonąć. Uczniowie byli przerażeni. Jedyny ratunek widzieli w Chrystusie. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Po chwili wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło sytuację. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. W tej scenie objawiły się w pełni boskie cechy Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia oparta jest właśnie na tym niezwykłym kontraście ludzkich i boskich cech Jezusa z Nazaretu. Widzimy najpierw człowieka wyczerpanego długim dniem, który zasypia, szukając odpoczynku. Po chwili widzimy jednak Syna Bożego, który ma władzę rozkazywać najsilniejszym żywiołom natury. To kontrastowe zestawienie dwóch wizerunków, dwóch obrazów Chrystusa znalazło swoje podsumowanie w prostym, ale jakże ważnym pytaniu. Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? To pytanie nie może nas dziwić, jeśli odczytujemy je z właściwej perspektywy. Uczniowie przebywali dzień po dniu, godzina po godzinie z Jezusem Chrystusem. Oni właśnie najlepiej widzieli wszystkie Jego ludzkie cechy, ale dostrzegali także coraz częściej cechy boskie. To rozdarcie uczniów jest więc oczywiste. Wiemy doskonale, że dopiero śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa otworzyły w pełni oczy uczniów i pozwoliły im całkowicie przyjąć prawdę o Synu Bożym. Kim właściwie On jest? Inaczej to pytanie wygląda z naszej perspektywy, perspektywy ludzi XXI wieku. Prawda o Chrystusie, Synu Bożym, jest obecna w historii i kulturze Zachodu od ponad 2000 lat. Tę prawdę opisują wielkie dzieła teologów, filozofów, najwspanialsze dzieła sztuki, najdostojniejsze zabytki architektury. Ta prawda od chwili chrztu Polski, przyjętego przez Mieszka I niemal 1050 lat temu, wpisana jest także w dzieje naszej ojczyzny. Ponad 90% Polaków w dzieciństwie przyjmuje chrzest. Większość przechodzi przez katechizację w szkołach. Wciąż tysiące osób co roku przystępuje do sakramentów świętych, tysiące par staje przed Chrystusowym ołtarzem, wciąż znak Chrystusowego krzyża znajduje się nad łóżkami chorych w polskich szpitalach, polskich szkołach, wciąż stoi na rozstajnych polskich drogach. A mimo to wydaje się, że w naszym życiu społecznym coraz częściej pada to samo pytanie: kim właściwie On jest? Badania opinii społecznej, badania praktyk religijnych, a także obserwacje wydarzeń z mediów czy codziennego życia pokazują, że w kraju chrześcijańskim coraz więcej osób nie zna Chrystusa, nie rozumie Jego przesłania, nie chce słuchać Jego słów. W naszym przypadku potwierdza się bolesna prawda, że często to nie wrogowie wiary są największym zagrożeniem, ale chrześcijanie, którzy zatracili sens swojej wiary, którzy stracili radość z tego, że znają Chrystusa, że są blisko Niego, że żyją tak, jak On tego nauczał. Czasami obrazy mówią więcej niż tysiące słów. Ileż bolesnej prawdy było w zdjęciu opublikowanym niedawno w katolickiej prasie, ale także pojawiającym się na wielu stronach internetowych. Było to zdjęcie pokazujące procesję Bożego Ciała przechodzącą ulicą jednego z wielkich polskich miast. Na zdjęciu był kapłan niosący Najświętszy Sakrament, przechodzący obok ludzi siedzących w ogródku restauracyjnym. Wielu z tych ludzi patrzyło z obojętnością na Chrystusa Eucharystycznego. Niektórzy trzymając piwo w ręku spoglądali z kpiną, inni może z pogardą. Na tych twarzach można było wyczytać właśnie takie pytanie: kim On właściwie jest? Ale nie było to pytanie pełne szacunku, pytanie wyrażające chęć poznania, lecz pytanie pełne pogardy, zwątpienia i odrzucenia. Dlatego dzisiaj u stóp Pani Jasnogórskiej prosimy o to, aby w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach na nowo rozgorzało pragnienie poszukiwania prawdy o Chrystusie, pragnienie poznania Chrystusa, pokochania Go i życia zgodnie z dobrą nowinę, którą On nam przyniósł. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa daje nam także możliwość osadzenia w tym ewangelicznym kontekście naszej własnej sytuacji, czy też szerzej narodu, który znajduje się w pewnym zagrożeniu. Także i my musimy stanąć dzisiaj przed Chrystusem i powiedzieć z bolesną szczerością: Panie ratuj nas, bo giniemy. Podnosimy ten alarm w tak ważnym dla narodu miejscu, bo dotyczy on spraw najważniejszych, dotyczy życia naszych bliźnich, zarówno życia ziemskiego, rodzinnego, jak też życia duchowego i zbawienia. Miłość Chrystusa przynagla nas. Nadużywanie alkoholu ma bowiem ogromny wpływ na życie duchowe człowieka. Niesie ze sobą osłabienie lub utratę wiary, ale także liczne grzechy czy zaniedbania. My troszczymy się o naszych bliźnich, troszczymy się o ich zbawienie. Wczoraj przypominaliśmy sobie tragiczne statystyki, które wskazują, że znajdujemy się w grupie narodów, które piją najwięcej. Polska jest bardziej browarna niż solidarna. Dzień po dniu zalewa nas ocean coraz tańszego, coraz agresywniej promowanego i coraz szerzej dostępnego alkoholu. Za oceanem alkoholu płynie ocean łez, bezmiar ludzkiego cierpienia, którego nie można zamknąć w prostych statystykach. Dlatego dzisiaj jesteśmy tu, aby wyrazić nie tylko nasz sprzeciw, ale by zadeklarować także nasze zaangażowanie na rzecz zmiany tych negatywnych zjawisk. Siostry i bracia, Kościół nigdy nie pozostawał i nadal nie pozostaje obojętny na tę plagę. Od lat podejmujemy trud przemiany rzeczywistości. Jednym z najważniejszych działań apostolstwa trzeźwości jest realizacja programu duszpasterskiego, przypominającego nam, że to rodziny powinny być największymi szkołami trzeźwości. W minionych latach mówiliśmy, jak ważna jest rola matek i ojców. W tym roku skupiamy się na wezwaniu do ochrony abstynencji dzieci. Ich trzeźwość powinna być przedmiotem wspólnej, nieustannej, solidarnej troski rodzin, Kościoła i narodu. Widzimy, że tak wiele rodzin godnie wypełnia Boże powołanie, wspaniale troszcząc się o katolickie wychowanie swoich dzieci, które jest najpewniejszym zabezpieczeniem nie tylko przed nałogami, ale także przed innymi duchowymi problemami, z którymi boryka się dzisiaj tak wielu młodych ludzi. Dzisiaj przed obliczem naszej Matki dziękujemy za tę codzienną, wspaniałą pracę i modlimy się, aby ona była wzorem i inspiracją także dla innych rodzin. Na Jasnej Górze, przed obliczem naszej Matki Królowej, musimy także z odwagą mówić o sprawach bolesnych i problematycznych. Dlatego wykorzystując dramatyczne słowa apostołów z dzisiejszej Ewangelii, pytamy niektóre matki: kochane matki, czy nie obchodzi was to, że spożywając alkohol w stanie błogosławionym, narażacie swoje nienarodzone dzieci na tragiczne konsekwencje? Czy nie obchodzi was to, że narażacie swoje dzieci na poważne schorzenia, których ciężar będą już niosły do końca życia? Pytamy niektórych rodziców: kochani rodzice, czy nie obchodzi was to, że wasze dzieci w tak młodym wieku wystawiają się na ogromne niebezpieczeństwo uzależnienia, sięgając po alkohol już w szkole podstawowej i gimnazjum? Dlaczego tak wielu z was nie reaguje? Dlaczego tak wielu z was lekceważy? Dlaczego wciąż są tacy, którzy wierzą w szkodliwe mity, że dziecko musi wszystkiego spróbować, a najlepiej jakby spróbowało w domu, bo wówczas ma szansę oswoić się z alkoholem? Skąd w was tyle naiwności? Pytamy Polaków, czy nie obchodzi was to, że miliony dzieci żyją obok was w rodzinach z problemem alkoholowym, co psycholodzy porównują do doświadczeń osób z obozów koncentracyjnych? Czy nie obchodzi was, że za waszymi ścianami, w domach sąsiadów, w dalszych rodzinach dzieje się tak wiele niezawinionych tragedii, które pozostawiają blizny na całe życie? Pytamy także kapłanów, czy was to nie obchodzi? Dlaczego wciąż tak mało o tym mówimy? Dlaczego wciąż robimy mniej, niż moglibyśmy zrobić? Dlaczego wciąż nie wszyscy rozumieją słowa wielkiego syna ziemi łomżyńskiej, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, że bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski? Kapłani ze względu na swoje powołanie mają być liderami troski o trzeźwość rodzin i narodu. Pytamy także samorządowców, czy nie obchodzi was to, że zamieniacie swoje miasta i gminy w wielkie sklepy monopolowe, których alkohol dostępny jest niemal wszędzie przez całą dobę? Czy nie obchodzi was, że w ten sposób przyczyniacie się do większej liczby wypadków na drogach, do większej liczby ofiar przemocy domowej, do większego spożycia alkoholu? Jak pokazują badania, im więcej punktów sprzedaży, tym bardziej rosną te negatywne zjawiska. Pytamy policjantów, strażników miejskich i wymiar sprawiedliwości, czy nie obchodzi was to, że przy waszej bierności 90% niepełnoletnich twierdzi, że bez problemu kupują alkohol w sklepach, barach czy dyskotekach? Czy naprawdę tego nie dostrzegacie, czy tylko nie chcecie dostrzec? Pytamy wreszcie rządzących, czy nie obchodzi was to, że prawo w Polsce sprzyja wielkim koncernom sprzedającym i reklamującym alkohol, a nie Polakom, którzy powinni być chronieni? Czy nie obchodzi was, że przez nadmierną reklamę coraz młodsi sięgają po alkohol? Czemu jesteście tak bojaźliwi wobec alkoholowego przemysłu i lobbystów? To nie im przysięgaliście służyć, obejmując mandaty posłów i senatorów. Nie im zobowiązaliście się pomagać, zostając ministrami. W takiej sytuacji mądry i odpowiedzialny człowiek może postawić tylko jedno pytanie. Czy za tę sytuację odpowiadają ignoranci, cyniczni cwaniacy, ludzie nierozumni? Dlatego nie wolno nam milczeć, nie wolno używać tylko dyplomatycznych słów. Bez lęku ponawiamy nasze postulaty. Trzeba całkowicie zakazać reklamy alkoholu, znacząco ograniczyć jego ekonomiczną i fizyczną dostępność, a także zacząć wreszcie egzekwować prawo zakazujące sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim. Zamiast dyskusji o liberalizacji powinniśmy raczej otworzyć dyskusję o podniesieniu wieku do 21 lat, którym można nabywać i spożywać alkohol. To nie są postulaty ideologiczne, ale oparte na badaniach naukowych z wielu krajów świata, na przykład krajów skandynawskich czy Ameryki. Tu chodzi o obronę Polaków przed jednym z największych współczesnych zagrożeń. Pytamy, kochani, także dziennikarzy i tak zwane autorytety, czy nie obchodzi was to, że zamiast służyć prawdzie i wspierać rozwój społeczeństwa, wasze gazety i telewizje stały się tubami promującymi uzależnienia, przegrane życie, cierpienia, a często śmierć? Kochani moi, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Pyta i nas dzisiaj Chrystus. Zapytajmy także nas samych, duszpasterzy i apostołów trzeźwości. Czy nie zawstydza nas to, że wciąż robimy za mało? Czy nie potrzeba jeszcze większej mobilizacji, jeszcze większego poświęcenia? nie dysponujemy środkami, jakie wydawane są na promocję alkoholu. To prawie 400 milionów złotych rocznie. Ale każdy dysponuje czasem, swoimi talentami, rozumem, doświadczeniami. To są wielkie narzędzia w dziele przemiany świata. Trzeba ich tylko używać z większym poświęceniem. O przyszłości Polski zadecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla losów naszej ojczyzny będzie wychowanie młodego pokolenia. Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie zaniedbuje się troskę o dzieci i młodzież, bardzo szybko pojawią się dramatyczne problemy. W historii upadały nawet te państwa, które były światowymi potęgami, które zanikały z solidnego wychowania dzieci, albo wychowanie zastąpiły demoralizacją. Wiemy, że każda obca i wroga dla naszego narodu władza zawsze dążyła, ale także dążyć będzie w przyszłości do walki z małżeństwem i rodziną, do szkolenia fałszywych wychowawców, do rozpijania nieletnich, do wikłania w różne słabości, uzależnienia nałogi. Polskie rodziny, Kościół i całe społeczeństwo potrzebują dzisiaj jedności w trosce o abstynencję najgłodszych, aby wspanialsza była przyszłość naszej umiłowanej ojczyzny. Pamiętajmy, kochani, rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem je do Chrystusa, szkoły mądrymi programami nauczania i profilaktycznymi, władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a służby porządkowe i sądy jego egzekwowaniem. Dlatego dzisiaj niczym apostołowie na łodzi prosimy Chrystusa, aby wspierał nasze działania, aby pomógł nam przezwyciężyć tę nawałnicę nałogów, z którą się mierzymy. On zwyciężył zło, On pokonał śmierć i grzech. Dlatego tylko z Chrystusem mamy szansę na zwycięstwo. Tylko z Nim możemy osiągnąć nasz cel, jakim od zawsze jest ochrona życia, ochrona wolności naszych sióstr i braci zagrożonych nałogami. Kochani moi, dzisiaj u stóp naszej Matki, wszystkim osobom zaangażowanym w to wielkie dzieło apostolstwa trzeźwości, wyrażam największą wdzięczność i najwyższy szacunek. Dziękuję za to, że poświęcając swój czas, angażując swoje talenty i ofiarując trud pracy, sprawiacie, że udaje nam się w naszej ojczyźnie ochronić tak wiele dobra. W sposób szczególny dziękuję diecezjalnym duszpasterzom trzeźwości i licznym kapłanom, którzy w swoich parafiach i lokalnych wspólnotach stają się inicjatorami i animatorami ruchów trzeźwościowych, a także pięknych inicjatyw, takich jak festyny, marsze, pielgrzymki, czy też wesela i bale bezalkoholowe. Najserdeczniejsze podziękowania kieruję do zakonnych duszpasterzy trzeźwości oraz sióstr, które włączają się w to wielkie dzieło. Jak zawsze w podziękowaniach pamiętamy o naszych wspaniałych gospodarzach, ojcach Paulinach, którzy codziennie modlą się w tym miejscu za ojczyznę. Dziękuję wszystkim naszym wspaniałym organizatorom tej pielgrzymki, ale także uczestnikom tej pielgrzymki. Dziękuję za waszą pracę, trud, za obecność i modlitwę, za wasze świadectwa. Mam nadzieję, że nasze modlitewne spotkanie pomoże nam wszystkim w budowaniu jeszcze głębszych więzi, nawiązywaniu jeszcze doskonalszej współpracy dla trzeźwości narodu. Dziękuję wszystkim mediom, które przez cały rok czuwają nad trzeźwością, które podejmują ten ważny temat i nie lękają się mówić prawdy. W sposób szczególny dziękuję Telewizji Trwam i Radiu Maria. Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj dziennikarzy i wydawców odpowiedzialnych i odważnych, zdolnych przełamywać bolesny kryzys panujący w mediach masowych, które już dawno zagubiły ideały troski o dobro człowieka i ojczyzny. Na koniec spróbujmy pytanie uczniów płynących z Jezusem w czasie burzy postawić również wobec siebie. Spróbujmy zastanowić się i dać odpowiedź, kim On jest, kim On, Jezus, jest naprawdę dla nas. Jeśli odpowiadamy tymi słowami, którymi posługuje się każdy katolik w swoim wyznaniu wiary, to niech również nasze życie, przeżywane w ciągłym zatroskaniu o realizację Jego woli w każdym momencie i w każdej sytuacji, będzie tego potwierdzeniem. Jeszcze raz, kochani, w tym szczególnym miejscu prośmy naszą Matkę i Królową, aby zaniosła nasze błagania i prośby do stóp swojego umiłowanego Syna, aby wspierała nasze dzieło troski o trzeźwość narodu swoją macierzyńską miłością, której tak bardzo potrzebujemy. Amen.